with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na sierpień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem. Oraz intencję misyjną, aby chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie Ducha Świętego, odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby jak najprędzej zatriumfowało niepokalane serce Maryi, Królowej Świata, i aby ocaliło ludzkość przed zagładą.
Wszystkie intencje nasyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej. W sobotę, 13 sierpnia, zakończyliśmy naszą nowenę do świętego Maksymiliana Marii Kolbe. W stawiennictwu tego wielkiego czciciela niepokalanej polecaliśmy wszystkie intencje nadesłane przez was podczas tej nowenny. Dziękujemy również za złożone ofiary na apostolstwo godziny różańcowej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. W Madrycie w dniach od 16 do 21 sierpnia 2011 roku odbędą się 26 Światowe Dni Młodzieży, czyli spotkanie modlitewne papieża z młodzieżą z całego świata, katolików oraz wyznawców innych religii. Światowe Dni Młodzieży są wielkim świętem młodych. Hasłem tegorocznych dni jest cytat: zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze. Prosimy Was o łączność modlitewną z papieżem i wszystkimi uczestnikami spotkania młodzieży w Hiszpanii. W poniedziałek, 15 sierpnia, wypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat wiary, że Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Dziś wierni w licznych sanktuariach maryjnych na całym świecie głoszą chwałę Maryi i uwielbionej w niebie z ciałem i duszą. Katolicy w Stanach Zjednoczonych zobowiązani są w tym dniu do wzięcia udziału we mszy świętej.
Uroczystość Wniebowzięcia zwana jest w Polsce świętem Matki Bożej Zielnej. W tym bowiem dniu wierni przynoszą do kościoła wianki i ziół i kwiatów do poświęcenia. Pamiętajcie o podtrzymaniu tej dawnej i pięknej tradycji. Nawet jeśli by ksiądz nie święcił ziół i kwiatów w trakcie mszy świętej, można podejść po nabożeństwie i poprosić go o poświęcenie.
Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu świętego Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie praktykując cnoty heroiczne i spełniające święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas, ponieważ jesteśmy Twoimi czcicielami i polecamy się Twemu wstawiennictwu. Opromieniony światłem niepokalanej dziewicy, pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości. Wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania dla zwycięstwa dobra i dla szerzenia Królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości. Upodobniony do boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego, że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie jako świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie współbrata więźnia. Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały. Amen.
Moi drodzy słuchacze, Słowami modlitwy wprowadziliśmy Was w dzisiejszą pogadankę 17 lutego. Minęła 70. rocznica aresztowania i osadzenia na Pawiaku ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, świętego kościoła katolickiego. Ojciec Kolby zginął w bunkrze głodowym w Oświęcimiu 70 lat temu, 14 sierpnia 1941 roku, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a potem kanonizowany przez Jana Pawła II. Jak wiecie, Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 rokiem świętego Maksymiliana. Dzisiaj, 14 sierpnia, mija 70. rocznica jego śmierci. W naszym dzisiejszym programie zapraszam Was na wysłuchanie homilii ojca Jarosława Zachariasza, prowincjała krakowskiej prowincji franciszkanów, którą wygłosił podczas mszy świętej w Krakowie z okazji upamiętnienia męczeństwa świętego Maksymiliana Marii Kolbego i polskich ofiar II wojny światowej. Audycji nadaję tytuł 70. rocznica męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbej.
Dzisiaj z perspektywy 70 lat od rozpoczęcia II wojny światowej wiemy, że ta wojna przyniosła ze sobą nowe, niespotykane dotąd doświadczenia. Stwarzała sytuacje wcześniej nieznane, te najtrudniejsze z trudnych, nieokreślone moralnie, wcześniej nieopisane, nieprzewidziane także w historycznych wzorach męstwa i świętości. Dlatego byli i są nadal ludzie, którzy twierdzili, że do rzeczywistości tamtej wojny, rzeczywistości wojny totalnej, nie można zastosować ani tradycyjnego heroizmu, ani tradycyjnej moralności, że ta wojna była i jest klęską wszystkich tradycyjnych kodeksów i wartości. I że KL Auschwitz-Birkenau to podwaliny nowej, potwornej cywilizacji, wyzutej z bohaterstwa i świętości, wyzutej z miłości i nadziei. Tadeusz Borowski pisał, że tam objawiła się straszna prawda o człowieku, który dotychczas okłamywał sam siebie, mówiąc, że jest zdolny do czegoś więcej niż tylko walki o swoje istnienie. Nową moralność, nowe prawo, nowy ład społeczny trzeba budować na prawdzie Auschwitz, a nie na ułudach filozofii czy fikcjach prawa i religii, pisał. Bo na czym polegała nowość tej straszliwej wojny i nowość hitlerowskiego obozu w Auschwitz? Na okropnościach śmierci i ucisku? Nie. Człowiek zawsze zadawał drugiemu człowiekowi cierpienia. Wystarczy wspomnieć okrucieństwa wcześniejszych wojen, losy niewolników i jeńców, straszliwe więzienia w lochach i pieczarach. Przerażająca nowość tej wojny i nowość Auschwitz polegała na liczbach. Według najnowszego bilansu dokonanego przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej w II wojnie światowej zginęło blisko 6 milionów obywateli polskich. I nie jest to jeszcze bilans pełny. A przez obszar oświęcimskiego obozu, który przecież nie przekraczał rozmiarami prowincjonalnego miasteczka, przeszło w ciągu 5 lat tylu ludzi, ile liczą dzisiaj wielkie metropolie świata, z czego prawie 1,5 miliona pozbawiono tam życia. Człowiek umierał tam w tłumie i pośpiechu, poganiany jednakowo do pracy, jedzenia i śmierci. Umierał bezimiennie, oznaczony wielocyfrowym numerem. Umierał niezauważony. Dobijany nie tylko z okrucieństwa, czy nawet jakiejś tam litości, ale po to, by zrobić miejsce następnym. I mogło się wydawać, że to wszystko jedno, jak umrze. Heroicznie czy w poniżeniu, skoro nikt tego nie miał dojrzeć, nikt nie zapamiętać. Dlatego bohaterstwo tamtej wojny, bohaterstwo w Auschwitz, było bohaterstwem małej liczby w wielkich, ogromnych liczbach. Bo takie jest bohaterstwo mas steroryzowanych siłą i literą narzuconego prawa. Takie jest bohaterstwo struktur zautomatyzowanych, bohaterstwo człowieczeństwa wyzutego z odruchów solidarności, człowieczeństwa, którego więzi poprzecinano, by opleść je więziami sztucznymi. Bohaterstwo, które nie ma świadków i które nie przenika do innych. Ciche bohaterstwo. A jednak tamto bohaterstwo przeniknęło, choć trzeba było wielu lat, aby czyn ojca Kolbego stał się znany i aby doszło do aktu jego kanonizacji, czy też do wydarzenia, którego teraz jesteśmy świadkami. Czyn ojca Maksymiliana przenikał do świata powoli, jak powoli przenika także do naszej świadomości prawda o jego świętości. Bo pomyślmy, ojciec Maksymilian uratował tylko jednego człowieka. Czy ten człowiek był kimś wybitnym, uczonym, wynalazcą, mądrym politykiem, duchownym wyższego stopnia? Nie. Znamy jego nazwisko. Nieżyjący już Franciszek Gajowniczek był Polakiem, ojcem rodziny. Przeżył obóz i wojnę i starał się być dobrym człowiekiem, który za życia pamiętał, kto i dlaczego złożył za niego ofiarę. Ale mógł być też złym człowiekiem. Było to obojętne. Tak obojętne, jak po dziś dzień obojętnym jest, kim był Barabasz wymieniony za Chrystusa, jak zareagował na wiadomość, że darowano mu życie, aby zabić Galilejczyka i co potem ze swoim darowanym życiem zrobił. Ojciec Maksymilian został wymieniony na jednego zwykłego człowieka. Uratował od śmierci jednego. Ale tą ofiarą złożoną za tego jednego przeprowadził nas przez próg wieku ideologii, próg wieku utopii, wieku rozwiązań globalnych, w epokę, która jest nieustannym szukaniem pojedynczego człowieka. Pojedynczego człowieka, każdego człowieka. Dlatego ktoś powiedział, że nie było jeszcze takiego świętego. Byli święci, którzy uzdrawiali chorych i wskrzeszali umarłych. Byli tacy, którzy słynęli ze szczodrobliwości dla biednych i miłosierdzia dla trędowatych. Byli święci szczycący się tysiącami nawróconych, lub słynni kaznodzieje skruszający serca możnych. Niektórzy powstrzymywali inwazję barbarzyńców, sami cudowną mocą wygrywali wojny, albo jako męczennicy znieśli śmierć, wymyślne tortury dla zaświadczenia wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Ale Maksymilian nie. SS-manom, którzy 14 sierpnia 1941 roku przeprowadzali selekcję do bunkra głodowego, było zupełnie obojętne, jakiej wiary jest człowiek proszący, aby go wzięto. Nie mieli pewnie satysfakcji, z jaką kiedyś urzędnicy i oficerowie rzymskiego imperium zabijali wyznawców nauczyciela z Nazaretu. Ani nie mieli być może fanatyzmu niektórych wyznawców Allaha. Hitlerowcy nie planowali specjalnie zniszczenia religii w imię naukowego światopoglądu. Było im to obojętne. W imperium Hitlera walka toczyła się nie o prawo wyznawania takiej czy innej religii, poza żydowską oczywiście, która ideologicznie została skazana na zagładę, nie o taki chodziło im dogmat wiary czy wyznania. Oni myśleli o oczyszczeniu świata z ludzi, których uznali za złych. Oni uznali. Dlatego od ojca Kolbego nikt pewnie nie pytał, jakie jest wiary, ani nie żądał od niego wyrzeczenia się jej. On oddał życie za jednego człowieka, stając się nie tylko patronem naszych trudnych czasów, ale i symbolem drobnych duchowych bohaterstw, bohaterstw ludzi wszystkich wyznań, bohaterstw żołnierzy, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, urzędników i funkcjonariuszy ratujących ludzi przed wyeliminowaniem, cichych męczenników codziennego ryzyka, począwszy od tamtego ryzyka wojny, podczas której ogólne prawo wielkiej liczby w umieraniu mówiło tylko każdemu: broń siebie, nie myśl o innych. Ale od tego chorego prawa wielkich liczb silniejsze okazało się prawo miłości wobec jednego, pojedynczego człowieka. Prawo, które jest istotą Chrystusowego przyjścia na świat, najgłębszą treścią Chrystusowej śmierci na krzyżu, powodem nieskończonej wartości każdej ludzkiej istoty, której przeznaczeniem jest zmartwychwstanie i życie wieczne w Chrystusie. Dlatego powtórzmy. Święty ojciec Maksymilian, którego nikt nie pytał, jakiej jest wiary i od którego nikt nie żądał wyrzeczenia się jej, w istocie poniósł za tę wiarę śmierć, otwierając dla nas, ludzi żyjących w świecie wielkich liczb, jej najgłębszą prawdę, nadprzyrodzoną wartość pojedynczego ludzkiego istnienia. I to on, święty Maksymilian Maria Kolbe, jest ojcem Kościoła otwartego na całą ludzkość i na każdego człowieka z osobna. Można by powiedzieć, że jest ojcem Soboru Watykańskiego II i czterech pontyfikatów drugiej połowy XX wieku, które zmieniły związki Kościoła ze światem. Jakby był duchowym ojcem papieża Jana i Pawła i dwóch Janów Pawłów na czele z Janem Pawłem II Wielkim, autorem wydanej przed 30 laty encykliki Redemptor Hominis, Odkupiciel Człowieka, którym, jak wiemy, jedynie jest Chrystus nasz Pan, Syn Niepokalanej i Mistrz naszego ojca Maksymiliana. Nie chcę tutaj powtarzać i przypominać, kim był ojciec Maksymilian. W sposób szczególny wiadomo dobrze, kim był, bo przecież pozostawił wielu świadków swojej działalności, wiele dzieł organizacyjnych i wiele pism. Wszystko to tworzy pewną logiczną całość, począwszy od przyjęcia dwóch koron z rąk Niepokalanej, aż po jego ostatnie dzieło, ostatni czyn i słowo, którym była śmierć z wyboru. Ktoś kiedyś napisał, że gdyby nie ta śmierć w Oświęcimiu, ojciec Maksymilian byłby w swoim zakonie i w kościele czczony jako gorliwy kapłan, pobożny zakonnik, niezwykle czynny apostoł Ewangelii i czciciel Niepokalanej Maryi. Zapamiętano by jego niezwykłe pomysły spożytkowania współczesnych wynalazków technicznych dla głoszenia Słowa Bożego i być może powracano by nieraz do jego idei rycerstwa Niepokalanej, które niby maryjna antymasoneria miało ogarnąć cały świat, aby skrycie i otwarcie słowem, przykładem i modlitwą pracować na jego moralną naprawę. Być może tak by było. Ale przybywający dziś do Auschwitz turyści i pielgrzymi bardzo często swoje pierwsze kroki kierują nie do krematorium ani pod szubienicę Hessa, ale właśnie do jego celi. I być może przyjdzie kiedyś czas, że na hasło Auschwitz ludzie znajdą w pamięci tylko imię ojca Kolbego, dzięki któremu to miejsce, które ustami wielu do dziś pyta, gdzie był wtedy Bóg, zobaczyło kamienny żłób i narodzenie Chrystusa, doczekało się objawienia miłości. Na wstrząsających obrazach, zwanych kliszami pamięci profesora Mariana Kołodzieja, porusza szczególnie jeden obraz. Jakże prawdziwe, ludzkie i potwornie nierealne w Auschwitz marzenie o Bożym Narodzeniu, które snuje jeden z więźniów. Nierealne, a jednak miało ono tam miejsce. Auschwitz czekający na objawienie Boga wcielonego, pytające, gdzie jest jego kamienny żłób, znalazło to narodzenie w bloku 11, w pełni lata, gdy umierał za człowieka drugi człowiek i rodziła się miłość. Jaka miłość? Pytamy. Oddaj siebie drugim. Oto miłość, mówi święty Maksymilian. I tego nas uczy. Amen.
Ojcze Jarosławie, dziękujemy za tę homilię. A was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, zapraszam do modlitwy. Prośmy niepokalaną Matkę naszego Pana, Matkę wszystkich kapłanów, Matkę Kościoła, abyśmy jak święty Maksymilian trwali w komunii, prawdziwym i pełnym zjednoczeniu z Chrystusem przez całe nasze życie.
Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienia zagubionym, przyjmij naszą miłość i oddanie. Przez Twoje serce niepokalane oddajemy Jezusowi całe nasze życie. Prowadź nas drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj nam wzrastać w żywej wierze i miłości. Amen.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.godzinaruzańcowa.org. rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro Wam wszystkim.